Dziś proponujemy Państwu temat kondycja polskiej gospodarki. Naszym gościem w studiu Radia Maryja w Toruniu pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam serdecznie panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się naszym radiosłuchaczom.
Panie profesorze, wspólnie chcemy pochylić się nad polską gospodarką. Oczywiście kiedy słyszymy gospodarka, kiedy patrzymy na naszą ojczyznę, akurat na Polskę, oczywiście w różnych kontekstach i europejskim, i światowym, no to też myślimy o każdym poszczególnym obywatelu, człowieku, który jest konsumentem, który jest tym, który, mówiąc tak kolokwialnie, może brzydko, napędza też gospodarkę swoim działaniem, swoimi wyborami. Dlatego też chciałbym zapytać na początku, jeżeli mamy mówić o gospodarce, i o kondycji tej polskiej gospodarki, to co na taką ocenę powinno się złożyć, na ocenę funkcjonowania polskiej gospodarki?
To bardzo dobra pora, żeby się pochylić właśnie nad polską gospodarkę. Nad polską gospodarką skłania ku temu czas. Zbliżamy się do końca roku, kolejnego roku kryzysowego. Dużo się dzieje, więc warto o tym rozmawiać. Co to znaczy? Na co należałoby zwrócić uwagę, na jakiej podstawie oceniać kondycję polskiej gospodarki? No, mogą być tutaj co najmniej kilka kryteriów. Przede wszystkim to, co dla mnie jest istotne, to fakty, mocne fakty. Fakty ekonomiczne na temat wskaźników i osiąganych rezultatów. W drugiej kolejności wymieniłbym rankingi, ratingi, oceny ekspertów i instytucji międzynarodowych. I to, że przed chwilą powiedziałem, iż jest to dobra pora, to między innymi dlatego, że w minionym tygodniu usłyszeliśmy właśnie te mocne fakty, mocne informacje o stanie polskiej gospodarki po trzech kwartałach i okazało się, że zostaliśmy w jakimś sensie uraczeni całkiem dobrymi informacjami. Analitycy, ekonomiści oczekiwali, że będzie być może nieco gorzej, a okazało się, że polska gospodarka w trzecim kwartale urosła o 5,1% i to było więcej niż oczekiwano. I to jest dobra informacja, bo wzrost gospodarczy powyżej 5% budzi szacunek, to po pierwsze. Po drugie, tak dobry kwartał sprawił, iż przekroczyliśmy poziom sprzed pandemii. I okazuje się, że stało się to gdzieś być może na początku września, czyli już w tej chwili jesteśmy powyżej tego poziomu, od którego zaczęły się spadki spowodowane pandemią. Wreszcie po trzecie, ta informacja, iż polska gospodarka przekroczyła ten poziom sprzed pandemii, jest tym bardziej dobry, tym bardziej optymistyczny, że żadnej innej dużej gospodarce europejskiej tego się jeszcze nie udało. Zarówno gospodarka niemiecka, francuska, włoska, hiszpańska, podaję te przykłady, bo są to gospodarki większe od polskiej, ciągle są jeszcze powyżej tego poziomu, od którego zaczął się kryzys. Więc to są te informacje na podstawie faktów, na podstawie wskaźników z ubiegłego tygodnia, tych charakteryzujących stan naszej gospodarki na koniec trzeciego kwartału. Gdy tutaj w tej mojej wypowiedzi pojawiły się właśnie także te aspekty wybrane to wybrane, ale aspekty porównawcze odnoszące nas do największych gospodarek europejskich, może jeszcze odniósłbym się do ocen eksperckich, do ocen instytucji międzynarodowych, to tak naprawdę wszystkie znaczące instytucje, agencje ratingowe, Bank Światowy dobrze oceniają polską gospodarkę, a przede wszystkim formułują bardzo dobre prognozy, jeśli chodzi o przyszłość i tak naprawdę na przestrzeni roku 2021 te prognozy kilkakrotnie były poprawiane i tak Bank Światowy mówi, iż w przyszłym roku będziemy rosnąć także w tempie powyżej 5%. Więc biorąc pod uwagę fakt, że jest to ciągle jeszcze rok kryzysowy, są to dobre informacje, które myślę są takim poważną dawką optymizmu w myśleniu o tym, jak funkcjonujemy na arenie gospodarczej i jaka będzie najbliższa przyszłość.
Pan profesor wspomniał o tym, że i Bank Światowy, i te agencje ratingowe raczej stabilnie i dynamicznie dosyć wyrażają się, jeżeli chodzi o kondycję polskiej gospodarki w roku 2022. Czy to znaczy, że oni też zakładają taką normalizację, że już pandemia będzie się wygaszać?
No, wydaje się, że tak. Jeśli chodzi o te oczekiwania odnośnie tej bezpośredniej przyczyny kryzysu gospodarczego, czyli pandemii SARS-CoV-2, to tutaj zaawansowanie wyszczepienia pozwala przypuszczać, że będzie, no przynajmniej nie będzie gorzej. Natomiast ja bym raczej powiedział, że te oceny instytucji międzynarodowych są głównie w stosunku do Polski są głównie budowane w oparciu o przewidywania co do, bym powiedział, zmieniającego się, poprawiającego się miejsca polskiej gospodarki w łańcuchu tworzenia wartości. W związku z tymi porozrywanymi dotychczasowymi, bardzo długimi łańcuchami wartości, łańcuchami rozpoczynającymi się w bardzo wielu przypadkach na Dalekim Wschodzie, dzisiaj Polska coraz częściej zajmuje lepsze miejsce i to wszystko sprawia, że poprawia się nasze miejsce w międzynarodowym podziale pracy i że coraz lepiej sobie radzimy jako eksporter i to wszystko jakby pozwala budować takie właśnie oceny, abstrahując od tych wszystkich sytuacji, które dzieją się w jakimś sensie obok, no, może nawet nie obok, które także nas dotyczą, ale z którymi sobie jakoś do tej pory skutecznie dajemy radę.
Wspominamy dzisiaj o kondycji polskiej gospodarki i też tak jak mówiliśmy w części telewizyjnej, tak i teraz chcemy podjąć ten aspekt każdego poszczególnego obywatela. No zauważamy, że rosną ceny, słyszymy, że jest to spowodowane inflacją, ale też innymi czynnikami. Panie profesorze, chciałbym zapytać, jak sobie można z inflacją poradzić? Czy taki pomysł, takie rozwiązanie jak tarcza antyinflacyjna proponowana przez rząd, szczegóły pewnie poznamy większe, ale już wiemy, że no obejmie nie wszystkich. Ta tarcza antyinflacyjna będzie związana tylko też jakby z jedną dziedziną. Czy to dobry pomysł na walkę z inflacją?
W tej części telewizyjnej ja w odniesieniu do inflacji, do tego problemu, który teraz nabiera coraz większej siły i staje się coraz głośniejszy, coraz częściej komentatorzy, ekonomiści, także politycy na ten temat rozmawiają. Użyłem takiego określenia, że w tych dobrych informacjach, o których mówiliśmy, w tej beczce miodu, te informacje o inflacji są tą przysłowiową łyżką dziegciu i to jest rzeczywiście coś, co wydaje się być obok ciągle trwającej czwartej fali pandemii takim bardzo poważnym zagrożeniem gospodarczym. Poważnym dlaczego? No, po pierwsze ze względu na skalę, która już się ujawniła przy ostatnich dwóch miesięcznych odczytach inflacji, bo w naszym kraju mieliśmy już dwa miesiące z inflacją powyżej 5%. Inflacja powyżej 5% tak umownie przestaje już być inflacją pełzającą, jeśli chodzi o formalne jej określanie, a staje się inflacją umiarkowaną albo kroczącą. I jest to już w jakimś sensie pierwszy sygnał ostrzegawczy, no bo to już jest dwa razy wyżej niż cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. I właśnie te dwa odczyty powyżej 5% najprawdopodobniej sprawiły, że to zjawisko zostało ocenione także jako poważne przez rząd, bo w zapowiedziach rządu i pana premiera Mateusza Morawieckiego pojawił się pomysł tarczy antyinflacyjnej. Moim zdaniem, ja podejrzewam, że pomysł tej tarczy antyinflacyjnej jest w jakimś sensie także efektem sukcesu, niewątpliwego sukcesu tarcz antykryzysowych, które przez ostatnie dwa lata rząd uruchamiał, których było już nawet dokładnie nie pamiętam ile, ale na pewno kilka i te tarcze niewątpliwie pomogły polskim przedsiębiorcom i polskim obywatelom przetrwać ten trudny czas. Te tarcze antykryzysowe także uzyskały wysokie oceny ekspertów, przedsiębiorców, instytucji międzynarodowych i na tych wysokich ocenach, tak mi się wydaje, pojawił się pomysł tarczy inflacyjnej. Ja osobiście tym pomysłem nie jestem aż tak bardzo zachwycony. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że uważam, iż skala inflacji, z jaką mamy już w tej chwili do czynienia, jest dosyć poważna i w mojej ocenie nie ma szansy, żeby jakakolwiek tarcza antyinflacyjna całkowicie zneutralizowała skutki dotychczasowej i najbliższej inflacji. A wydaje mi się, że takie właśnie są oczekiwania. Skoro to będzie mniej niż oczekiwania, będą raczej negatywne oceny. I to w następujących punktach. Tarcza antyinflacyjna, której jeszcze nie znamy, znamy tylko zarysy, w zasadzie jeden element tej tarczy, czyli proponowany tak zwany bon energetyczny, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu, ale może wracając jeszcze do tych ocen. Więc to jeśli nawet to nie usatysfakcjonuje w pełni nikogo, natomiast ci, którzy w ogóle nie skorzystają, których ta tarcza antyinflacyjna nie obejmie, no będą też wyrażali w różny sposób swoje niezadowolenie z tego tytułu, że ich to nie dotyczy. Natomiast no, coś mam takie wrażenie, że gdzieś zbliżamy się być może do granicy obszarów, w których jeszcze można podejmować interwencje, bo no, jest to fundamentalne pytanie, jak w zasadzie ma funkcjonować nasza gospodarka. Ile ma być w niej państwa, a ile rynku? No i wychodzi na to, że tego państwa jest coraz więcej. No i cóż, no oczywiście tak można. Ci, którzy będą w najtrudniejszej sytuacji, skorzystają, ale teraz jak długo te instrumenty stosować? No zobaczymy, chociaż no, jest tu jeszcze jedno zagrożenie. Nawet nie będę się upierał przy tym zagrożeniu, że moje myślenie jest właściwe, ale obawiam się, że taka propozycja tarczy inflacyjnej, antyinflacyjnej będzie przez niektórych, przynajmniej komentatorów, nieżyczliwych komentatorów, będzie zinterpretowana jako swoiste przyznanie się w cudzysłowie do winy ze strony rządu, skoro chcemy neutralizować skutki, to być może odpowiadamy za te skutki, a ja nie uważam, żeby tak było. Natomiast zapowiedzi z ostatniego tygodnia były takie, że szczegóły poznamy w najbliższym tygodniu. W związku z tym ten następny tydzień po 22 listopada będzie pewnie kluczowy, jeśli chodzi o poznanie szczegółów propozycji tarczy antyinflacyjnej, i wtedy będziemy się mogli może bardziej, no przepraszam, w cudzysłowie, powymandrzać na ten temat.
Panie profesorze, mówiliśmy też i chcę, żebyśmy ten temat poruszyli, w ogóle podwyżek cen produktów, na przykład mówimy o koszyku zakupowym tak zwanym, który będzie o ileś tam droższy, jeżeli chodzi o przygotowanie choćby świąt Bożego Narodzenia. Wiadomo, że no, różni ludzie różne produkty kupują, ale generalnie widać, że jest drożej. I chciałbym zapytać, czy jest możliwość i co można zrobić, żeby te ceny obniżyć, żeby one wróciły? Czy jest coś takiego jeszcze możliwe? Czy to się wiąże też ze zmianą na przykład podatków, czy obniżeniem tych podatków? Jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o spojrzenie ekonomiczne?
W ostatnich latach mieliśmy całkiem długi okres w polskiej gospodarce niskiej inflacji, a w latach 2014-2016 blisko trzyletni okres nawet deflacji, czyli zjawiska, które tak naprawdę w Polsce i w Europie było znane tylko z teorii. W praktyce wcześniej znaliśmy je w Japonii, a nawet okazuje się, że mogło mieć miejsce w Polsce. Ten długi okres niskiej inflacji, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, iż zaryzykuję taką tezę, iż spora grupa uczestników procesu gospodarczego, nazwijmy to tak, przedsiębiorców i nie tylko, jest w jakimś sensie spragniona wyższych cen, bo inflacja jest to wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce i ona jest bolesna i negatywnie oceniana i odczuwana przez Polaków, przez kupujących, bo za dotychczasowy koszyk zakupowy teraz płacimy więcej niż płaciliśmy miesiąc temu czy pół roku temu. Natomiast sprzedających wyższe ceny już tak nie martwią. Często też rządzących wyższe ceny wcale już tak nie martwią i nie muszą martwić. Natomiast po drugie, też warto pamiętać, że inflacja jest zjawiskiem dosyć trudnym do zapanowania. To a propos tego pytania sformułowanego przez ojca, co można zrobić? Czy jest szansa, że wrócimy do poprzedniego poziomu cen? To też zależy, co mamy na myśli, używając tego zwrotu poprzedni poziom cen. Ale musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło po drodze, i to, co się już wydarzyło, to na pewno tego nie jesteśmy w stanie zmienić, a to niestety ma i jeszcze przez jakiś czas będzie miało swoje konsekwencje w kontekście inflacji. A mianowicie, co się wydarzyło? No, pojawiła się po drodze całkiem spora grupa, nazwijmy to tak, składników, elementów, kosztów różnych przedsiębiorstw. Przede wszystkim przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną, ale nie tylko tych. Takich kosztów, no, nazwijmy to, wygenerowanych w cudzysłowie sztucznie, co by to nie miało oznaczać, typu opłaty za emisję i tak dalej. I to były, to nie są jakieś bagatelne składniki. W związku z tym ja czasami nawet się dziwię, że rządzący politycy wprowadzali takie składniki kosztowe albo przyzwalali na ich wprowadzenie, a z drugiej strony gdzieś tam oczekiwali, że to nie znajdzie przełożenia na ceny produktów, które ci przedsiębiorcy wytwarzają. I można powiedzieć, że to przez jakiś czas nie znajdowało tego przełożenia, no aż nastąpiła kumulacja tego wszystkiego, bo czynniki kosztowe to jest tylko jedna grupa czynników inflacyjnych. No, drugą bardzo ważną grupą czynników inflacyjnych jest polityka pieniężna, albo jeszcze inaczej, podaż pieniądza. I znowu ostatnie lata, a także kryzys, także reakcja polityki pieniężnej, polityki gospodarczej na kryzys sprawiła, iż w naszych kieszeniach, do naszych kieszeni trafiło dużo więcej pieniędzy, tak? Podaż pieniądza jest większa. No i ta podaż pieniądza zamieniła się w zagregowany popyt, w coraz wyższy popyt. No i wiadomo, rosnący popyt skłania do podnoszenia cen. No i wreszcie polityka pieniężna uzewnętrzniająca się w polityce niskich stóp procentowych. W tym okresie, nazwijmy to pandemicznym, Narodowy Bank Polski trzykrotnie obniżał stopy procentowe. Przed kryzysem, przed pandemią, poziom stóp procentowych w Polsce wynosił 1,5%, ta stopa referencyjna. Później w okresie pandemii mieliśmy 3 obniżki. Ostatnia w maju 2020 roku do poziomu 0,1%, czyli znowu najniższego poziomu w naszej historii. I te niskie stopy procentowe oczywiście miały swój określony wpływ na koniunkturę, na sytuację gospodarczą, na inwestycje. I w tym celu były obniżane. Natomiast też wywołały pewne skutki, jakby po drugiej stronie skutki, w jakimś sensie można by powiedzieć, niezamierzone. Skutki większej skłonności do inwestycji, a mniejszej skłonności do oszczędności. I te wszystkie czynniki, o których przed chwilą powiedziałem, zebrane razem, zadziałały w ten sposób, że, no, że ceny w drugiej połowie roku 2021 zaczęły bardzo wyraźnie rosnąć. Na początku tych wyższych odczytów inflacji, powiedzmy to tak, Polska była w jakimś sensie liderem tej wysokiej inflacji. Przez to zostało może szybciej zauważone. No teraz okazuje się, że inne kraje gonią nas całkiem skutecznie, dlatego że te część czynników inflacji są to czynniki o charakterze zewnętrznym i o charakterze globalnym, które także dotyczą innych krajów i inne kraje z tą inflacją mają problem. Czy my wrócimy do poprzedniego poziomu? No, w okresie z perspektywy krótkiego okresu czasu no nie za bardzo można to prognozować. Mamy taką sytuację, jest koniec roku. Ojciec przed chwilą wspomniał o świętach Bożego Narodzenia i o zakupach świątecznych. My bardzo chętnie robimy zakupy świąteczne w okolicach świąt kupujemy jeszcze więcej rzeczy niepotrzebnych, można powiedzieć, a to stanowi element zagregowanego popytu. I oczywiście sprzedawcy znają nasze skłonności i na pewno będą to wykorzystywać. Później będzie początek roku. Na początku roku zawsze realizowane są podwyżki cen przez tak zwanych monopolistów naturalnych, czyli tych, którzy nam dostarczają różne dobra komunalne, tak, zabierają od nas śmieci, dostarczają nam wody, zabierają ścieki i tak dalej. Ci zwykle na początku roku podnoszą ceny, więc jeszcze myślę dwa kwartały, będą to kwartały dosyć nerwowe, jeśli chodzi o inflację. Natomiast od początku drugiego kwartału 2022 roku ja bym już oczekiwał jakiejś normalizacji. Jeśli chodzi o polską gospodarkę, to zaryzykuję tutaj taką tezę, że jeśli dojdzie do wygaszenia tych czynników zewnętrznych, tak, jeśli ceny ropy naftowej się ustabilizują albo zaczną spadać, jeśli unormuje się sytuacja z cenami gazu i z tym wszystkim, co się dzieje na rynku gazu w Europie, i te przesłanki już przestaną tak mocno oddziaływać na polską rzeczywistość, to my, czy i znowu sformułuję taką tezę, że konkurencja w Polsce jest chyba silniejsza niż w innych krajach, a nikt tak dobrze nie pilnuje cen jak konkurenci, więc no, moje oczekiwanie jest takie, że od drugiego kwartału 2022 roku ta inflacja powinna powrócić do poziomów, które pozwolą nam kwalifikować ją znowu jako pełzającą. Natomiast być może w kolejnych miesiącach będziemy jakoś się zbliżać do bezpośredniego celu inflacyjnego, czyli do 2,5%. Chociaż tutaj jest jeszcze wiele znaków zapytania, czy tak taki scenariusz okaże się realistyczny.
Kondycja polskiej gospodarki. Z nami jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. 22 nam wybiła. Za chwilkę oczywiście zaprosimy słuchaczy. Jeszcze mam pytanie dotyczące Polski w Unii Europejskiej. Od lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i też no, możemy dostrzec w przestrzeni publicznej tablice, które informują nas, że coś jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. I o tych środkach chciałbym porozmawiać, chciałbym zapytać pana profesora, jak sprawa ma się, jeżeli chodzi o to, co my dostajemy z Unii Europejskiej, a też co do Unii wpłacamy, czy jesteśmy płatnikami składek do Unii Europejskiej. Pytam w kontekście różnych sytuacji kar, też nakładanych tutaj przez TSUE akurat, które mamy płacić za Turów. Jak to wygląda, nasze relacje między Polską a Unią Europejską, między środkami, które my wpłacamy jako płatnicy, czy tak jest, czy tak nie jest, czy tak będzie, a środkami, które otrzymujemy i czy wreszcie moglibyśmy sobie bez tych środków unijnych poradzić? Nasza gospodarka czy budżet mógłby się spiąć? Jeżeli tak, to skąd te pieniądze inne wziąć?
Ja rozumiem to pytanie, bo ono jest uzasadnione tym właśnie, co się dzieje w tym roku, w roku 2021, pierwszym roku nowej perspektywy finansowej, która wydaje się, że była już uzgodniona i przesądzona. Budżet Unii Europejskiej na tą perspektywę został ustalony ze względu na koronakryzys. Po raz pierwszy ten budżet składa się z dwóch części. Po raz pierwszy postanowiono, że poza środkami pochodzącymi ze składek członkowskich, żeby powiększyć budżet, Unia będzie pożyczała. Pożyczała to taka charakterystyka tej perspektywy. No i w tak zwanym międzyczasie, można powiedzieć, pojawiły się te kłopoty z tak zwaną praworządnością. No i okazuje się, że polski Krajowy Plan Odbudowy, który został złożony, bo to po raz pierwszy jest taka procedura do Brukseli, no, ciągle znajduje się w procedurze i do nas, do zwykłych Polaków docierają różne informacje, nawet czasami trudno powiedzieć, które są prawdziwe, które nie są prawdziwe, a sprawa się przedłuża. Ja nie mam jakiejś wiedzy szczególnej czy bardziej zaawansowanej, co się z tym naszym krajowym planem odbudowy dzieje. Takiej wiedzy nie mam, natomiast to wydaje mi się, i biorąc pod uwagę wypowiedzi przedstawicieli rządu, pana premiera, ministrów, nie ma zagrożenia i nie ma podstaw, żeby te środki do Polski nie trafiły. Ale tak jak ojciec zapytał w którymś momencie, w wypowiedziach różnych polityków, także obozu rządzącego, pojawiły się takie sformułowania, że my możemy sobie poradzić bez tych środków. I tak naprawdę to nie rozumiem tych wypowiedzi, czy ci, którzy w ten sposób mówią, mają jakoś większą wiedzę i dopuszczają taką ewentualność, że rzeczywiście tych środków nie będzie. No mi się to wydaje nielogiczne, bo no to po co jesteśmy tymi członkami, skoro środki ustalone mają do nas nie trafić. A propos tych wypowiedzi, czy środki są potrzebne, czy nie, czy bez tych środków sobie poradzimy, to te wypowiedzi zwykle tak brzmią, że owszem, jesteśmy w stanie sobie bez tych środków poradzić i ja z takimi tezami generalnie się zgadzam. Chociaż te tezy są formułowane na takiej oto zasadzie, że jesteśmy w stanie sobie bez tych środków poradzić, dlatego że na rynkach międzynarodowych jest mnóstwo pieniądza. I to prawda, jest tego pieniądza bardzo dużo i nawet do tej pory mogliśmy mówić, że to jest pieniądz tani, przy czym no, nie jest to pieniądz za darmo. To może być, jeżeli już te środki, teraz no, pospekulujmy, miałyby do nas nie trafić, a takie same środki mielibyśmy zastąpić, czyli pożyczyć, no to oczywiście ten pieniądz będzie kosztował. No i a propos także niektórych myśli, o których wcześniej mówiliśmy, no, wygląda na to, że co najmniej w krótkim okresie, a być może to potrwa nieco dłużej, okres taniego pieniądza odchodzi w przeszłość. No, stopy procentowe zaczynają rosnąć w Polsce i nie tylko w Polsce i ten pieniądz będzie coraz droższy. Jak to daleko pójdzie, to zobaczymy. Teraz jeszcze nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, więc no, mi się wydaje, że nie ma specjalnie uzasadnienia do takich bohaterskich postaw, bohaterskich wypowiedzi, że nie potrzebuje tych środków, albo możemy się obyć, bo nie wydaje mi się, żeby Polska mogła być tak potraktowana, że te środki do nas nie trafią. No, jeśli miałoby tak być, to może jeszcze jedna myśl, bo oczywiście trzeba pamiętać, że Polska jest, to też o czym ojciec wspominał, płatnikiem do budżetu, no i jeśli to będzie się przeciągało, jeśli będzie brakowało perspektywy wpływu środków unijnych do Polski, to ja rozumiem, że w sposób naturalny przestaniemy też płacić składki członkowskie, ale tak na dobrą sprawę sam nie wierzę w to, co teraz mówię i nie wydaje się, żeby taki scenariusz był realizowany.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, też jest teraz od kilku miesięcy prezentacja programu Polski Ład. Poszczególne no, gminy, województwa, gminy, powiaty, miejscowości, jest objazd tych miejscowości przez członków rządu, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc widzimy, robią na nas wrażenie te tablice, które są prezentowane z milionami czy dziesiątkami milionów złotych, które będą przeznaczone na bardzo konkretne inwestycje w bardzo konkretnych miejscach naszej ojczyzny. Jak też popatrzeć na ten Polski Ład? Co my będziemy z tego mieli? Co będzie miał z tego poszczególny Kowalski, mówiąc kolokwialnie, oprócz tego, że będą inwestycje, czy jeszcze jakoś bezpośrednio do kieszeni podatnika, do kieszeni poszczególnych ludzi te pieniądze będą trafiały. No i też jak pan profesor z takim okiem ekonomisty ocenia ten program, bo to jest konkretna pula pieniędzy, która ma być rozdzielona, która ma być wydana. Wiemy, że już pewne też no, takie zmiany, czy pewna korekta do tego, co było zapowiadane, już następuje, więc no, pewnie pewne kwestie wychodzą po kolei. Dlatego to pytanie o ocenę całego tego programu Polski Ład.
Tak jak ojciec słusznie zauważył, to, co dzieje się teraz, to znaczy w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach, to jest właśnie związane z tą aktywnością w regionach, w samorządach, dlatego, że właśnie kilka tygodni temu nastąpił już transfer pierwszych środków do samorządów, jeśli dobrze pamiętam, w wysokości 23 miliardów złotych do różnych samorządów. No i teraz właśnie te symboliczne czeki na tle różnych polityków są pokazywane Polakom. To jest tylko jeden fragment tego wielkiego, niespotykanego do tej pory programu gospodarczego. Z punktu widzenia teorii ekonomii, to ja bym powiedział programu Keynesowskiego, czyli uruchomionego w właściwym momencie, w momencie trwania kryzysu, programu, który tak naprawdę sprowadza się do indukowania rozwoju w różnych miejscach, w bardzo wielu miejscach. Ja czasami nawet mam takie wrażenie, że ten program jest za szeroki, że tych propozycji jest zbyt dużo, chociażby z punktu widzenia możliwości zapanowania nad tym wszystkim, administrowania tym. Natomiast zamierzenie wydaje się być słuszne i w momencie pierwszych prezentacji jako główny cel wskazywany był szybki rozwój Polski i poprawa losu bardzo wielu ludzi, tak naprawdę całego naszego społeczeństwa. Program, który zmierza do zaspokojenia aspiracji Polaków w obszarze, no powiedzmy to tak, dogonienia tych najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej. W tych zamyśle, w swoich propozycjach Polski Ład, program gospodarczy, program polityka gospodarcza składająca się na to, opiera się na ma się opierać, bo raczej nie należy o tym mówić w trybie dokonanym, bo to jest coś, co jest raczej na początku drogi niż na końcu. Te filary to dosyć szerokie spektrum, to jest oczywiście służba zdrowia, bo trudno, żeby było inaczej w okresie, kiedy ciągle trwa pandemia, to system podatkowy, to mieszkania, no i wreszcie inwestycje i ta realizacja inwestycji. A propos tego, o czym ojciec wspominał, co teraz się dzieje, gdzie pieniądze są rozdzielane w samorządach na różne inwestycje. No cóż, takie programy, takiej skali programów my do tej pory nie znamy. Natomiast tak jak powiedziałem, on jest sprawny intelektualnie i bardzo logiczny i to działanie indukujące zagregowany popyt będzie na pewno spowodowane tymi posunięciami Polskiego Ładu. Natomiast tak jak ojciec wspomniał, te fotografie z czekami, to też jest, to, to są pieniądze, to jest podaż pieniądza, która trafia w różne miejsca. Natomiast do kilkanaście minut temu, kiedy mówiliśmy przyczynach inflacji, wymieniałem podaż pieniądza, czyli gdzieś też tutaj jest to oddziaływanie inflacyjne tego programu. Tak po prostu tylko wspominam, bo nie uważam, żeby to było ważące dla oceny programu. Ja myślę, że efekty tego programu w perspektywie kilku lat będą zauważalne dla polskiej gospodarki i będzie to poważny impuls prorozwojowy i będziemy się rozwijali szybciej.
Bardzo dziękuję. Kwadrans po 22. Kondycja polskiej gospodarki to temat, który dzisiaj podejmujemy. A naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy państwa do telefonowania, do zadawania pytań, do refleksji, do podejmowania również innych tematów, zagadnień związanych z gospodarką w Polsce. Numery telefonów z naszego studia są następujące: 56 655 23 55, północna część Polski, południowa 56 655 23 56. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200, i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam, Krzysztof z Centralnej Polski.
Szczęść Boże,
witam,
prosimy.
Witam prowadzącego, witam pana profesora. Chciałem zadać panu profesorowi pytanie odnośnie płacy minimalnej. Czy płaca minimalna to jest jeden z kluczy do ratowania tej wysokiej inflacji? Czy to jest lepsze może wyjście niż, niż takie reglamentowanie, niż rozdawanie pieniędzy i uspołecznianie, wyrównywanie poprzez rozdawnictwo właśnie. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Proszę, panie profesor.
Szanowni państwo, panie Krzysztofie, to płaca minimalna jest to, powiedziałbym, sprawdzony instrument rynku pracy. To nie jest wymysł ostatnich lat, ani wymysł Polski. W różnych krajach, w różnej formule płaca minimalna funkcjonuje. W Polsce w ostatnich latach, w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy mieliśmy do czynienia z takim okresem, no, w ocenie wielu szybkiego, znaczącego wzrostu płacy minimalnej. To się nawet spotykało ze sporą krytyką ze strony opozycji, także ze strony niektórych ekonomistów, ale można powiedzieć, Bogu dzięki, stało się tak, że sytuacja na polskim rynku pracy poprawiła się na tyle, że po prostu pracę, wynagrodzenie i tak znacząco wzrosło. Dosyć, że ja osobiście nie specjalizuję się aż tak bardzo w rynku pracy, ale ostatnio nie widzę specjalnie publikacji, nie widzę też takich opinii krytykujących czy mówiących, że poziom płacy minimalnej w Polsce stał się za wysoki, gdyż i tak te płace rosną ze względu na sytuację na rynku pracy. To, że koniunktura jest dobra, że polska gospodarka się rozwija, ta płaca minimalna nie jest tak mocno komentowana. Natomiast w stosunku do inflacji ja nie do końca zrozumiałem tą pańską tezę, ale ja powiem tak, to nie wydaje mi się, żeby wzrost płacy minimalnej był w jakimś istotnym stopniu odpowiedzialny za przyspieszenie inflacji w ostatnim okresie. Jeśli nawet to ten wzrost płacy minimalnej ma tutaj jakieś marginalne znaczenie na tle pozostałych czynników. Tak uważam.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Artur z Podlasia.
Proszę, panie Arturze.
Witam serdecznie. Moje pytania takie. To znaczy, ja tak bardziej geopolitycznie jestem wciągnięty w sprawy, ale nie jest gospodarczą, ale to, co obserwuję w przeciągu ostatnich 40, powiedzmy, lat, a szczególnie tych 20, nie będzie, wydaje mi się, że polska gospodarka jest trochę za mało elastyczna w odniesieniu do współpracy gospodarczej, wymiany handlowej i tym podobnym relacjom z Ameryką Centralną, a szczególnie południową, typu Brazylia, Chile, które są już mocne, potężne kraje, dosyć gospodarczo też i populacją. Wiem z tego, co wiem, że prezydent Brazylii, Bolsonaro, ma ponoć przybyć do Polski w marcu chyba tego roku. Oby dożył do tego momentu, bo tam na niego się szykuje też. Nie chcę krakać, ale w każdym razie jest to bardzo fajny prezydent Brazylii, który jest pro-katolicki, to jest jedna sprawa, stoi murem za tą taką prawdziwą relacją demokracji w społeczeństwie. Jeden z takich lepszych prezydentów, jaki Brazylia miała w ostatnich wielu, wielu latach. I myśmy powinni jako kraj, jako Polska, właśnie skupić się bardziej w tamtych rejonach i szukać współpracy, nie skupiać się tylko i wyłącznie na Unii Europejskiej, to wiemy o tym. Tutaj nam nic nie ucieknie, to co mamy pod ręką. To jesteśmy członkiem Unii i tu będziemy sobie gospodarować. Ale i też Azja nie jest tym takim idealnym wyjściem, bo tam jest Chiny, bardzo Chiny i Indie, ogromna populacja i to i tam. To oczywiście jest tam rozwój, jest tam szansa oczywiście wymiany i w ogóle Korea, Japonia jak najbardziej. Ale my powinni też jako Polska, ja widzę braki tutaj koncentracji z rynkiem południowoamerykańskim, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Chile i tym podobne kraje, które naprawdę mogą Polsce dużo zaoferować i mieć ewentualnie te kraje jak gdyby takie na wszelki wypadek, gdyby coś tutaj nie wypaliło, a może nie wypalić tutaj w Europie. Wiele rzeczy. Także bym chciał usłyszeć od pana profesora, co się dzieje w tym kierunku, co się robi w tym kierunku w rządzie i czy są takie możliwości, aby tą współpracę wzmocnić. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Dziękuję, panie Arturze. Prosimy.
Panie Arturze, szanowni państwo, ja uważam, że polscy przedsiębiorcy są bardzo dobrzy, są niezwykle przedsiębiorczy, także w obszarze handlu zagranicznego, w obszarze eksportu. Natomiast musimy mieć świadomość pewnych faktów. W poprzednim systemie w Polsce obowiązywał państwowy monopol handlu zagranicznego, to znaczy, że w zasadzie do 1989 roku handlem zagranicznym zajmowały się tylko wybrane przedsiębiorstwa państwowe, tak zwane centrale handlu zagranicznego. Tak naprawdę tego wolnego handlu i możliwości uczestniczenia w handlu zagranicznego przez wszystkich przedsiębiorców. Mamy historię 30-letnią i w czasie tych 30 lat tak naprawdę osiągnęliśmy bardzo dużo. Przy czym struktura geograficzna handlu zagranicznego pokazuje, że niestety, tutaj wypada się zgodzić z panem Arturem, koncentrujemy się przede wszystkim na Europie, na Unii Europejskiej, no bo tutaj jest bliżej, łatwiej, lepiej nam to wychodzi. Natomiast wydaje się, że coraz lepiej sobie radzimy na tych rynkach dalszych. Z całą pewnością chciałoby się, żeby było więcej i szybciej. Pewnie też nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Nie wykorzystujemy biznesowo i gospodarczo pewnie całości polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych, ale to się zmienia. Tam pod koniec wypowiedzi pana Artura padło pytanie, co robi rząd w tym kierunku. Generalnie gospodarka rynkowa, gospodarką prywatną przede wszystkim. I tutaj tak naprawdę to jest to domena przedsiębiorców, domena przedsiębiorstw. Natomiast to, o czym pan wspomniał, od czasu do czasu mają miejsce spotkania na najwyższym szczeblu i na tych rynkach egzotycznych takie spotkania kreujące klimat polityczny mają znaczenie i ja też mam takie duże oczekiwania i spore nadzieje w związku z wizytą prezydenta Brazylii w Polsce. To z całą pewnością okaże się kolejny krok do zacieśnienia współpracy, która przejawi się, mam nadzieję, wzrostem obrotów, ale tak jak wcześniej powiedziałem, sformułowałem taką tezę o tym, że zmienia się, poprawia się miejsce Polski w międzynarodowym podziale pracy. Przez to rozumiem to, że Polska staje się coraz większym eksporterem. Oczywiście także importerem, bo to obie strony handlu zagranicznego są tak samo ważne. Natomiast to naturalne jest także myślenie, takie myślenie merkantylistyczne, że cieplej patrzymy na eksport, jeśli coś tam się udaje więcej lokować na rynkach zagranicznych. I tutaj naprawdę w ostatnich latach mamy bardzo duże osiągnięcia.
Dziękuję. I kolejny telefon. Słuchamy. Radio Maryja.
Ja mam takie jedno proste pytanie dotyczące czeków, które dostają samorządy. Powiedział pan profesor, że one napędzają gospodarkę, napędzają konsumpcję, dadzą szansę rozwoju. To jest kolejna forma rozdawnictwa pieniędzy, które skąd pochodzą? To mnie interesuje, skąd rząd bierze pieniądze na tego typu rzeczy. Już wcześniej pan powiedział, że Unia nam tych pieniędzy na razie nie dała, że jesteśmy w stanie poradzić sobie bez pieniędzy unijnych, jak niektórzy twierdzą. A czy nie prościej byłoby obniżyć podatki w niektórych miejscach, na przykład bardzo wysokie podatki na energię, na paliwa, na tego typu rzeczy? I chciałbym doprecyzować pytanie zadane przez jednego z moich poprzedników. Płaca minimalna, a rozdawnictwo 500 plus 300 plus tego typu rzeczy. Czy mógłby pan profesor to w jakiś sposób doprecyzować? Rozumiemy, że płaca minimalna powoduje jakby ustabilizowanie rynku, ale rozdawnictwo zwiększa nam inflację w sposób znaczący. Czy mógłby się pan do tego w jakiś sposób odnieść?
Dziękuję. Dziękuję. Prosimy. Nie dosłyszałem imienia, nie wiem, czy pan tu...
No właśnie też nie dosłyszałem, ale trudno. Spróbuję się ustosunkować do tych pytań, które nasz słuchacz zadał. Najpierw do tych środków, które trafiają do samorządów, tych dużych, symbolicznych czekach, które oczywiście później zamieniają się na pieniądze. No, jak to działa na rozwój? No, mechanizm jest bardzo prosty. Są to środki, które są przeznaczane na inwestycje. Każda inwestycja to są te środki na inwestycje stają się czyimś przychodem i w ten sposób wygenerowanego popytu ktoś uzyskuje przychody i ten, kto te przychody uzyska, dalej generuje popyt. Tak działa mechanizm mnożnikowy. Jest to mechanizm, który jest sprawdzony od blisko 100 lat i nie ma jakby podstaw do tego, żeby wątpić, że to nie działa. Natomiast to zapytanie, czy tego rozdawnictwa nie jest za dużo, czy nie lepiej byłoby, tak przynajmniej ja to zrozumiałem, czy nie lepiej byłoby obniżyć podatki. To oczywiście... To jest bardzo ważne pytanie, bardzo ważny problem. To jest dyskusja, która cały czas toczy się w teorii ekonomii. Ją można by zatytułować jako dyskusja na temat ile państwa, ile rynku w gospodarce. I pewnie ja nie uważam, iż polski system podatkowy jest optymalny. Sam byłbym w stanie złożyć kilka czy kilkanaście propozycji jego modyfikacji. Natomiast niespecjalnie możemy zamknąć oczy na to, co w tej chwili jest i na to, jakie mamy zobowiązania. Na przykład, przypominam wszystkim Państwu, że polski rząd przyjął budżet na rok 2022, który to budżet jest już w tej chwili w komisjach sejmowych. I w tym budżecie zapisano dochody na poziomie 481 miliardów złotych. No i tyle. Rząd to wpisał bardzo odpowiedzialnie. I teraz propozycje obniżek podatków, takich szybkich, żeby w cudzysłowie walczyć z dzisiejszą i jutrzejszą inflacją. Owszem, z całą pewnością byłoby to skuteczne. Natomiast wtedy można by natychmiast zapomnieć o możliwości uzyskania tych dochodów na poziomie 481 miliardów. Z drugiej strony zapisaliśmy 512 miliardów wydatków i znowu tam też nie ma wielkiego pola do popisu. Zdecydowana większość tych wydatków to są tak zwane wydatki sztywne. One muszą być zrealizowane. Jeśli nam się tutaj coś zawali po stronie dochodów, no to te wydatki i tak trzeba będzie podnieść. Czyli trzeba będzie więcej pożyczyć. Więc tego typu naprawianie, czy tego typu pomysły takie na szybko, one mogą być skuteczne, ale w innym miejscu spowodują jakąś wyrwę i będzie to, czy będzie, no nie, tego na pewno nie wiem, ale może się okazać, że ta szkoda będzie znacznie bardziej poważniejsza niż korzyść, jaką tutaj uzyskamy. Natomiast jeszcze może jedna refleksja odnośnie tej płacy minimalnej. Myślę, że wszyscy słuchacze zgodzą się z tym, że tutaj nie ma do końca takiej jednomyślności wśród Polaków na temat płacy minimalnej. Co oni o tym sądzą? Oczywiście ci, których to dotyczy, którzy zarabiają tylko tą płacę minimalną i pamiętają, że zarabiali mniej, mają dobrą opinię o płacy minimalnej i o potrzebie tej płacy minimalnej. Ci, którzy często zarabiają więcej i dużo więcej, są krytyczni wobec płacy minimalnej, bo ona też ma pewne negatywne oddziaływania. Ale ja chcę powiedzieć tak, że ostatnie lata podnoszenia płacy minimalnej w Polsce pokazały, iż ten mechanizm dobrze przysłużył się Polakom i dobrze się przysłużył polskiej gospodarce. Dlaczego tak uważam? Ja podam tylko jeden powód. Tym powodem jest trwająca bardzo długo i ciągle jeszcze wysoka skłonność do konsumpcji Polaków. Te środki, które trafiają do naszych obywateli, także tych, którzy uzyskują płacę minimalną, są niemal natychmiast przez nich wydawane. I jeśli chodzi o koniunkturę, no to nic tak lepiej nie działa, jak zagregowany popyt. Natomiast tutaj się powtórzę, przepraszam, no jeśli dojdziemy do takiej sytuacji, jak znaleźliśmy się na koniec roku 2021, kiedy zaczynamy autentycznie troszczyć się o inflację, czy aby ona nam nie wymknęła się pod kontroli, no to gdzieś tam niektórzy zaczynają się zastanawiać, a czy aby za to nie odpowiada płaca minimalna. Ja powtórzę tylko tyle. No, być może, ale jeśli nawet to w jakimś minimalnym stopniu i nie uważam, że to tutaj jest problem.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Antonina Sulejówka. Ja do pana profesora mam takie pytanie. Mamy ponoć na 1000, na 2000 zapasów węgla. Dlaczego węgiel, którego mamy pod dostatkiem, podrożał z 700 zł na 1350 czy 1400, już nie wiem, bo ja z węgla nie korzystam, ale jest tak strasznie duża podwyżka. A jeszcze druga sprawa. Krem Nivea. Kupiłam, kosztował duże pudełko 300 ml, a teraz wyprodukowali mniejsze pudełeczka, sześciokrotnie mniejsze i cena jest 21. Po prostu z 12 sobie zrobili 21, więc mnie się wydaje, że niepotrzebnie tak wszyscy w radiu i w telewizji mówią, że wszystko podrożeje i każdy bez żadnego umiaru, sklepy, apteki, Bóg wie co, wszystko drożeje, bo tak chcą producenci. To tak być nie może. I kto na tym straci? Bogaci ludzie, bogatym to nic nie szkodzi, ale ludzie, którzy palą na przykład węglem, ja nie palę, ale wiem, to co się dzieje. Dzisiaj nie stać ich po prostu na kupno węgiel. A mamy na tysiąc lat, może na 2000 lat zapasu węgla. Więc to wszystko nie jest w porządku. I mnie się wydaje, że za dużo mówimy o tych podwyżkach, że wszystko zdrożeje. I wszyscy już idą na całego. Czy trzeba, czy nie trzeba, czy pierogi kosztowały 4,99, dziś już 5,99, tylko cukier chyba nie podrożał. Mnie się wydaje, że to są w ogóle ludzie w ogóle powariowali. To wszystko, co chciałam powiedzieć z wielkim bólem i żalem. Żegnam, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Antonio, pierogi to ja bym może ulepił sobie, byłyby pewnie smaczniejsze, ale oczywiście żartując, panie profesorze, jak to wygląda? No, mówić musimy, że coś podrożeje, skoro takie są zapowiedzi. My raczej w drugą stronę, prawda? Nie mówimy, że coś podrożeje i ktoś słyszy i podnosi cen.
Niestety, ale pani Antonina miała rację w tej kwestii dotyczącej rozmów o inflacji, takiej dyskusji, bo w ekonomii działa pewien rodzaj samospełniającej się przepowiedni. Jeśli zaczynamy o tym mówić, to się nakręca. Natomiast mi się wydaje, że my mówimy w takim kontekście, jak to ojciec próbował wyrazić, że rozmawiamy o tym, żeby lepiej to zrozumieć, żeby to sobie przetłumaczyć jeszcze raz i żeby nie ulegać właśnie tym samospełniającym się przepowiedniom. Ale czy to tak wyjdzie, to ja tego nie wiem. Natomiast też ta wypowiedź pani Antoniny potwierdza naszą tezę wcześniej formułowaną, że nawet jeśli wszyscy mówią o inflacji jako o czymś negatywnym i deklarują, że jej nie chcą, czy są nią zmartwieni, to w samej rzeczy część uczestników procesu gospodarczego, jeśli zauważy, że jest taka możliwość, to podnosi ceny, ponieważ bardzo długo czekała na taką możliwość, żeby to się stało. No i jak to już ruszy, to o czym dzisiaj mówiłem już dwukrotnie, o tym dużym kłopocie z kontrolowaniem inflacji. No i właśnie, żeby tutaj coś takiego się nie stało, że nam to się wymknie spod kontroli. Natomiast węgiel, ta sytuacja z węglem, to oczywiście to wszystko, o czym mówiliśmy, też na to ma wpływ, natomiast w stosunku do węgla jest jeszcze jeden element, o którym dzisiaj w ogóle nie wspominaliśmy, bo są takie produkty, niektóre grupy produktów, gdzie jeszcze dochodzi pewien rodzaj spekulacji na rynkach międzynarodowych, ale wydaje się, że to, co się zadziało z węglem, to już jest przeszłość. Już ceny węgla na świecie spadają, w Chinach bardzo wyraźnie, nawet w Stanach Zjednoczonych spadły, bardzo wyraźnie spadły ceny węgla spotowe w portach w Antwerpii, w Rotterdamie, w Amsterdamie. Także wydaje się, że to już jest, to już będzie powrót do poprzedniej, do poprzedniego stanu, więc tego możemy tutaj oczekiwać, jeśli idzie o węgiel.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się odtąd Drozdowski z Torunia. Witam ojca prowadzącego oraz witam pana profesora. Ja mam króciutkie pytanie. Po pierwsze, jakie jest w tej chwili zadłużenie państwa polskiego? Po drugie, jakie jest zadłużenie tak zwanych finansów publicznych? Jakie jest zadłużenie samorządów? Parę dni temu została podana informacja, że Torun jest zadłużony na, uwaga, 1 miliard 56 milionów złotych. I bym chciał, żeby pan profesor, jeżeli jest to możliwe, scharakteryzował krótko, na czym polegała tak zwana reganomika, czyli system gospodarczy, który panował w Stanach Zjednoczonych za rządów świętej pamięci prezydenta Ronalda Reagana i czy ewentualnie niektórych rozwiązań z tamtego systemu gospodarczego nie można by przeszczepić na polską gospodarkę. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy,
na odbiór.
Panie Ottonie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Za sprawą pytania pana Ottona dochodzimy do jednego z parametrów, ze wskaźników polskiej gospodarki, o którym dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, bo dochodzimy do zadłużenia. Dług państwa, konkretnie dług z sektora finansów publicznych, to jest skumulowany dług, można powiedzieć, od początku, który tak naprawdę jest długiem państwa, bo jest on w pełni gwarantowanym przez rząd. Polskie zadłużenie, bo możemy spotkać w literaturze dwie kwoty. Polski dług liczony według metodologii polskiej, według metodologii unijnej. No, może, żeby nie wdawać się tutaj w szczegóły, to ta metodologia unijna tak naprawdę obejmuje wszystko, także te długi, które są poza budżetem. I w ostatnich dwóch latach w Polsce mamy takie dwa istotne, nazwijmy to, składniki polskiego długu, które są pod postacią dwóch funduszy. Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Natomiast gdzie by to nie było, cały polski dług, takie cyfry można spotkać. Po trzecim kwartale, w zasadzie ja ostatnie cyfry widziałem po sierpniu 2021 roku, to jest 1 400 miliardów złotych. To jest ta skala. Według polskiej metodologii jest to mniej, ale to, co sprawozdajemy do Unii Europejskiej w kontekście ewentualnego uruchomienia procedury nadmiernego deficytu, gdyby do tego ewentualnie doszło, to jest ta metodologia unijna. Co to znaczy, bo to jest cyfra bezwzględna, natomiast z punktu widzenia tak zwanych progów ostrożnościowych i ewentualnie uruchamiania procedur nadmiernego długu, to odnosimy dług do produktu krajowego brutto. Polski produkt krajowy brutto to jest jakieś 2 350 miliardów, czyli ten polski dług to jest tak, balansujemy w tej chwili na poziomie pierwszego progu ostrożnościowego, czyli 55% PKB. I znowu, jeśli by to oceniać w kategoriach względnych, porównawczych z innymi krajami, jak to często słyszymy i robimy, no to tutaj znowu nie jest źle, bo najlepsze wskaźniki zadłużenia w stosunku do PKB w Unii Europejskiej ma Estonia, to jest około, czy niewiele ponad 20%. Procent PKB. Najgorsze Grecja, która przekracza 210% PKB, ale Francja to jest 115%, Niemcy 75%, my 55%, więc tak my tutaj wyglądamy, jeśli chodzi o ten dług. No, może to nie brzmi zbyt dobrze, ale tak to wygląda. I teraz może tak zupełnie tego wszystkiego nie wyjaśnię, jeśli chodzi o to pytanie o reganomikę. Natomiast to reganomika, tak najogólniej, jest to polityka gospodarcza, tak się określa politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych pod rządami prezydenta Ronalda Reagana. Prezydent Reagan został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych w listopadzie 1980 roku. Rozpoczął prezydenturę w styczniu 81, bo w Stanach to są stałe daty, i był prezydentem do końca 88 roku. I takie główne pryncypia tej polityki gospodarczej Reagana. No, Reagan zastosował bardzo, bardzo proste posunięcie, no, takie, o którym dzisiaj tutaj też już mówiliśmy dwukrotnie, albo nawet dwukrotnie na antenie radia i raz w telewizji, o tych różnych propozycjach obniżania podatków, tak? To jeden z doradców Ronalda Reagana, profesor Arthur Laffer, na serwetce w kawiarni w Waszyngtonie narysował krzywą Laffera, czyli jak kształtują się wpływy z podatków w zależności od stawki podatkowej, tak? No i pokazał ten bardzo prosty, zdroworozsądkowy mechanizm, i w zasadzie polityka reaganomika sprowadzała się, była polityką niskich podatków w oczekiwaniu, że właśnie skalą produkcji tę stratę na stawkach uzupełnimy. No i tak to rzeczywiście się zadziało. W Stanach Zjednoczonych w tym okresie były pozytywne skutki takiej właśnie polityki. Natomiast to, o czym ja wspominałem wcześniej, że to są naczynia powiązane, i to na pewno musi być trochę lepiej, na pewno trochę lepiej przygotowane, jeśli już mamy się decydować na takie kroki, a nie obniżymy podatki któreś tam, bo jest taka potrzeba, bo ceny na stacjach paliw są za wysokie w naszej ocenie. No takie posunięcia to są szybkie, są niebezpieczne i no wydaje się, albo nawet powiem inaczej, jestem głęboko przekonany, że są mało profesjonalne.
Radio Maria, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Mazowsza.
Witam, panie Mieczysławie.
Chcę poruszyć sprawę 14 emerytury. Ten próg podatkowy, mówiąc, biorąc pod uwagę rozliczenie 2900, a wszyscy ci emeryci, którzy mają powyżej tego progu, mają złotówkę za złotówkę. Taka sytuacja, chcę powiedzieć, że to jest krzywdząca dla wielu osób, którzy pracowali uczciwie, pracowali za 6 zł po dostaniu emerytury. Chlebodawca po prostu odprowadzał do ZUS-u za 500 zł i z tego byłem rozliczany, żeby mieć dodatek do emerytury i ewentualnie dorobić. A w chwili obecnej ta uczciwość i ciężar pracy, jaką ja musiałem przejść, po prostu jest dla mnie krzywdzące i dla wielu ludzi, którzy po prostu w tej chwili, jak rozmawiam, to mają po prostu zachwiane sprawy finansowe, bo liczą na to, że mogą sobie po prostu pewne rzeczy załatwić i opozycja taką poprawkę wprowadziła. I to dla emerytów jest krzywdzące. A ci, którzy mają na przykład tą małą emeryturę, jak na przykład ktoś dyskutował w radiu, w telewizji, że mają 2 grosze emeryturę, to przecież nie wiem, ale ja na przykład nie miałem wpływu na to, dlaczego tak się działo. I uważam, że teraz są moje płatności, liczyłem na to, że dostanę więcej, będę mógł załatwić spraw finansowych, rozliczyć, zachwiało moją równowagę płatniczą i wkradła mi się do, można powiedzieć, do budżetu. Po prostu, no, jak nazwać, bieda. Bo mam kłopoty finansowe. I to jest krzywdzące. Wsadzono kij w mrowisko do, po prostu do emerytów. A jeśli chodzi o tamte poprzednie tematy, które państwo poruszali, oczywiście jestem też za tym, że po prostu są pewne na przykład no, przekroczenia finansów, na przykład że węglem poszedł w górę, zaworek się płaci 20, kiedyś 3 zł, a teraz na przykład 47, 48, bo sam korzystam z opału węglem. To wszystko, co chciałbym powiedzieć i przechodzę na odbyt.
Dziękujemy. Panie profesorze, proszę bardzo.
Obawiam się, że do końca tego szczegółowego problemu nie zrozumiałem. Trudno mi zrozumieć, w jaki sposób jest krzywdzące dodatkowe świadczenie. Najprawdopodobniej tam chodziło o jakieś opodatkowanie tego dodatkowego świadczenia, że za sprawą przekroczenia jakiejś granicy to dodatkowe świadczenie jest mniej korzystnie opodatkowane, ale to jest tylko takie moje przypuszczenie. Natomiast to chyba pokazuje w ogóle szerszy problem. No, moim zdaniem, być może ktoś powie, że łatwo tak powiedzieć, powinniśmy no, czasami chyba zmienić myślenie na następujące. Jeśli jest coś jeśli otrzymuje coś dodatkowego, no to sam ten fakt przesądza, że to zasługuje na pozytywną ocenę. Natomiast jeśli otrzymuje coś dodatkowego, a jest to mniejsze, nie wiem, gorsze niż moje wyobrażenia o tym dodatkowym, no to nie powinienem chyba tego oceniać negatywnie, jako krzywdzące, tylko przyjąć i ocenić jako dobre. No, ale to jest ten problem, który coraz częściej ja także bardzo często w rozmowach, różnych rozmowach właśnie zauważam, że jest taki odbiór niektórych propozycji czy rozwiązań, które najprawdopodobniej ci, którzy to realizują, czyli rządzący, oceniali pozytywnie, oczekiwali, że będzie to dobrze przyjęte, a dzieje się wprost przeciwnie. Ale no mówię, tu trochę pospekulowałem i nie wiem, czy dobrze to intencje odczytałem.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i rodzina, i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca redaktora i pana profesora. Panie profesorze, jak to jest, że ci Polacy tak wszyscy tak narzekają, to podatki, to na podatki, to chłop na babę, to baba na chłopa, to na, znowu na pogodę, i tak to jest, że wszyscy narzekamy, a ja pamiętam, jak Balcerowicz wprowadził reformy swoje, no co prawda nie za bardzo korzystne, ale tu w Kalwarii stolarze, jak się tak zmobilizowali, to jeden przed drugim mówi, jak i tak sobie z nimi poradzimy, i podołali podatki płacić, i się chycili za robotę i mieli dochody. Co prawda dłużej pracowali, ale i czeladnicy, i wszyscy było tak zorganizowane i radzili sobie. A teraz to tak, to za drogo, tamto za drogo. To czemu tak narzekają na te duże podatki? Mi się wydaje, że też dużo jest spowodowane z wydatkami, co nasz kraj ma do i plany, przecież i te samoloty, tak się mi wydaje, też są do kupienia, umowy porobione i czołgi i tam dalej, też te wydatki i do budżetu te pieniądze muszą wpływać. A po drugie też to PKB jakoś tam mi zaskoczyło, że jest 55% zadłużenia, a podobno nie możemy wziąć później kredyty, a będzie 60% zadłużone. No to jest, a niedawno było mniej tego zadłużenia PKB. No to ja nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem. I jeszcze jedno chciałem tam, jeszcze coś tam, ale to może tyle.
Dziękujemy, panie Adamie.
Tak, żeby Polacy się jakoś tam bardziej zmobilizowali. Nie narzekać, że drogo.
Dobrze.
I się za robotę i my wszyscy razem, bo ja też tu o sobie też myślę trochę, żeby tak, no bo z pracy jedna się utrzymuje, no to jednak tak by to trzeba myśleć chyba. Nie narzekać, tylko wszyscy razem i podołać tym trudnościom.
Dzięki, panie Adamie, dziękujemy, pozdrawiamy, panie profesorze.
Pełna zgoda, panie Adamie. Ja też bardzo bym chciał, żeby tak było i w swoich postawach, w swojej aktywności, w swoich wypowiedziach staram się to robić. To jest chyba jakaś nasza narodowa cecha, że lubimy ponarzekać. To nawet o czym mówiłem przed chwilą, że mi ciężko zrozumieć, żeby negatywnie oceniać coś, co jest ekstra, co jest dodatkowego. Ale ludzie potrafią coś takiego znaleźć. Natomiast a propos tego długu w relacji do PKB, to panie Adamie, te 55% to jest według metodologii unijnej. I rzeczywiście ma pan rację, ten drugi prawdziwy próg ostrożnościowy to jest 60% i tam są poważne konsekwencje. Natomiast według metodologii polskiej mamy 47% zadłużenia. Natomiast no, tak naprawdę to balansowanie to już ma miejsce na tej granicy, ma miejsce od kilku albo nawet kilkunastu lat, bo no, to PKB nam no, w każdym roku rośnie, poza rokiem 2020, kiedy nam spadło o 2,7. I ponieważ PKB rośnie, to i ten dług rośnie trochę wolniej niż PKB, więc cały czas jakoś tak balansujemy. Natomiast komfortu nie ma. Ja byłbym szczęśliwy i tak na to liczyłem, no ale pojawiła się pandemia, że będziemy zmniejszali to zadłużenie, żeby mieć więcej komfortu, bo tutaj jakiś jeden, czy jeszcze jeden bardzo zły rok może już w bardzo trudnej sytuacji postawić, nazwijmy to tak, konstruktorów, czyli tych, którzy przygotowują następny budżet. No, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Pewnie zarówno pan, jak i pozostali słuchacze pamiętają, czy mają świadomość tego, że ilekroć zaczyna się dyskusja o długu publicznym, o relacji długu publicznego do PKB, to ci, którzy no, są za to w jakiś sposób odpowiedzialni, czują się odpowiedzialni, no to no, zwykle jak to komentują? No tak jak ja dzisiaj też próbowałem to robić, podają przykłady tych krajów, tych gospodarek, w których ta proporcja jest znacznie gorsza i w ten sposób sobie poprawiają humor, to niczego nie rozwiązuje, no ale tak. Taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Ja to czasami nawet nazywam rzeczywistością czy religią zadłużania się. No, niestety tak to wygląda. Ja może pozwolę sobie tutaj jeszcze na taką jedną refleksję ekonomiczną, bo no, jeśli chodzi o naukę ekonomii, tak? Ekonomia jako nauka o gospodarce, o gospodarowaniu ograniczonymi środkami, bo środki są zawsze ograniczone, natomiast potrzeby są nieograniczone i to, co my, co ekonomia proponuje w tym procesie gospodarowania ograniczonymi środkami, żeby zaspokajać swoje potrzeby, no to proponuje efektywność, żeby tymi środkami gospodarować efektywnie, ale ponieważ one są ograniczone, no to proponuje hierarchizację tych potrzeb z jednej strony i z drugiej strony rozkładanie w czasie. Natomiast dzisiaj, to jest taka moja filozofia, dzisiaj za sprawą czego? No myślę, że przede wszystkim za sprawą takiego braku cierpliwości, że wszystko jest potrzebne i wszystko jest potrzebne teraz, to ten brak cierpliwości próbujemy zastępować kredytami, tak? Że ta potrzeba jest ważna i ta jest ważna i wszystko jest potrzebne teraz, w związku z tym pożyczę na zaspokojenie tej potrzeby. A pożyczka to są przyszłe zobowiązania i tak się zaczyna, a później to już trwa. Ja oczywiście tak znowu w cudzysłowie bym powiedział, nie jestem wyznawcą takiego sposobu myślenia, ale powiedziałem o tym, bo mam nadzieję, że to coś tłumaczy, przynajmniej wierzę w to, że coś wytłumaczyłem.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Piotr, województwo podlaskie.
Szczęść Boże.
Do pana profesora mam pytanie. Chciałbym się zapytać, czy pan by profesor mógł wytłumaczyć, dlaczego ostatnim tam 2-3 tygodnie tak waluty zagraniczne, dolar i euro poszło w górę, czy to tak nasza złotówka się osłabia, czy to może kapitał zagraniczny ucieka, bo obligacje są nierentowne, stopy procentowe są niskie, inflacja jest duża. To chciałbym to usłyszeć, dlaczego tak się dzieje i czy jeszcze przez Narodowy Bank Polski złotówka zostanie osłabiona. Nie wiem dokładnie, jak, na czym to polega, ale chyba w tamtym roku NBP chce wypłacić dywidendę do państwa i w jaki sposób to robi, żeby ta dywidenda była duża. Prawdopodobnie osłabia złotówkę. No i jeszcze pytanie chyba takie, że no jak się patrzy, to już co pan profesor mówił, że nasza demografia, ZUS, emerytury, to chyba jednak bardziej idziemy w stronę, że minimalna emerytura dla wszystkich, nieważne ile zarabiałeś. Jeżeli młodzi Polacy sami nie zadbają o swoją emeryturę, może jakieś nieruchomości, złoto i inne rzeczy, to na państwu nie ma co liczyć, bo i tak ZUS już ma teraz duże kłopoty. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy, panie Piotrze, szczęść Boże.
Panie Piotrze, może zacznę od końca. Ja bym to po pierwsze czy powiedział tak, że to nie jest właściwe stawianie sprawy, czy takie wypowiedzi, że na państwo to i tak nie mamy co liczyć, czy na ZUS nie mamy co liczyć, bo tak naprawdę to przede wszystkim możemy liczyć na ZUS. Natomiast no, jeśli ktoś śledził, jak ten system emerytalny w Polsce był reformowany. Ta reforma rozpoczęła się, tak jak te trzy słynne reformy, od 1 stycznia 1999 roku i później było to zmieniane, no to niestety ma pan rację. Ma pan rację, że ci, którzy będą odchodzili na emeryturę po roku 2032-2035, no będą w znacznie trudniejszej sytuacji i te ich świadczenia będą naliczane coraz gorzej, powiedzmy to tak, ale to tak naprawdę dla tych, którzy to śledzili i byli świadomi, to nie jest zaskoczenie. I ja to bym chyba nawet specjalnie ZUS-u za to nie widział, bo tak naprawdę to te wszystkie eksperymenty, które próbowano zrobić, jeśli chodzi o budowanie drugiego filaru na zewnątrz, trzeciego, które się nie powiodły, to teraz to i tak pod skrzydłami ZUS-u jakoś tam zostało pozbierane. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że świadczenia będą wysokie, ale świadczenia będą. To ZUS jest gwarantem tych świadczeń, bo za ZUS-em stoi państwo polskie, a tak w naszym otoczeniu nie ma nic pewniejszego niż polskie państwo. Natomiast naliczenia będą słabe, no powiedzmy to tak, bez wdawania się w szczegóły. Natomiast rynek walutowy, ja już dzisiaj raz wspominałem o spekulacjach. Jeśli chodzi o waluty, to jest to jeden z tych rynków, który jest dosyć poważnie zagrożony także pewnymi, nazwijmy to, ruchami spekulacyjnymi. Ja ostatnio się nie przyglądałem, natomiast mi się wydaje, że to, co się teraz wydarzyło, to była taka reakcja na na podwyżkę stóp procentowych. Chociaż no nie, też powiem, ona nie do końca jest logicznie wytłumaczalna, bo z jednej strony mówiło się, że ta podwyżka stóp ostatnia listopadowa była wyższa niż analitycy, niż ekonomiści oczekiwali. W związku z tym, jeżeli tak, to ona powinna zadziałać na wzmocnienie złotego niż na osłabienie. Natomiast, panie Piotrze, no była dwa dni temu, trzy dni temu, już nie pamiętam, wypowiedź pana prezesa Glapińskiego, który bardzo wyraźnie powiedział, że w bliskiej perspektywie nie ma zamiaru interweniować na rynku walutowym. Bo pan powiedział, że nie do końca pan rozumie, jak to działa. To działa dosyć prosto, skoro kurs polskiego złotego się obniżył, to Narodowy Bank Polski w ubiegłym roku, w ostatnim okresie kilkukrotnie interweniował na rynku walutowym, czyli uruchamiał podaż. Natomiast teraz nie ma przesłanek, to znaczy, że analitycy Narodowego Banku Polskiego ocenili, iż te zmiany nie mają jakiejś trwałych fundamentów czy podstawy i liczą na to, że ten kurs jakoś tam powróci. No, w tej chwili no, być może złoty osłabił się nadmiernie, natomiast no, tak jak to bywa w ekonomii, że te same zdarzenia, te same przesłanki są różnie oceniane przez różnych uczestników procesu gospodarczego. I tutaj już nawet rozmawiałem z kilkoma eksporterami, którzy bardzo z tego powodu są ukontentowani, więc zobaczymy. No, trzeba to trochę poobserwować i co tam będzie się dalej działo.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Barbara z południowej Polski.
Tak, pani
Barbara. Ja mam taką serdeczną prośbę. Ja już w tej sprawie interweniowałam do jednego z posła. Jest cisza. Jestem wdową od 4 lat. Takich wdów jak ja, które nie mają nikogo, tylko są same, nie mają żadnej już rodziny, jest dużo więcej. Jest taka sytuacja, że ja przepracowałam 37 lat, mój mąż pracował 49, prawie 80 lat żeśmy w Polsce przepracowali. Bardzo uczciwie, bezzwolnie i bardzo uczciwie żeśmy pracowali. I ja dostaję po mężu teraz, bo było troszeczkę wyższa, była o 100 kilka złotych wyższa po mężu, przeszłam na emeryturę męża. I z męża emerytury dostaję tylko 85%, a moje lata pracy i nauka poszły do kosza. Jest to ogromnie krzywdzące. Ja powiem, ja mam niecałe 1800 zł. Jak ja jako wdowa muszę opłacić wszystko tak jak dawniej, gdy byliśmy we dwójkę z mężem? I z czego ja mam żyć czy się leczyć? To jest po prostu... Jest takie, napisane jest, że krzywdzenie wdów i sierot to jest grzech wołający o pomstę do nieba. I tak powinno być faktycznie. To jest grzech wołający o pomstę do nieba. Nikt o nas nie myśli. Dlaczego ja po tylu latach pracy, nauki, pracy dostaję na stanowiskach różnych, pracowałam odpowiedzialnych. I zawsze mi mówiono, że gdy się zapiszę do partii, to o 1/3 dostanę wyższą emeryturę. Ja powiedziałam, nie, ja się nie sprzedam. Nie potrzebuję tych pieniędzy waszych. Ja uczciwie pracuję na odpowiedzialnym stanowisku takim czy takim. Ja po prostu chcę dostawać odpowiednią emeryturę. Płace. Były marne płace, bardzo marne. Kiedy ja pracowałam od 64 roku do 2004, to były naprawdę grosze. To się zarabiało grosze. I tylko nam proponowali zapisanie się do partii. I teraz ja mam tak małą, tak, ja mam koleżankę, z którą pracowałam w biurze projektów i może i ona też pisała pismo w tej sprawie, jest cisza. Dlaczego my jesteśmy tak poniewierane wdowy, które nie mamy na życie? Kto się o nas w końcu upomni? Serdecznie proszę, proszę tą sprawę poruszyć, bo my po prostu jesteśmy w krytycznej sytuacji finansowej. Serdecznie dziękuję i proszę o pomoc.
Dziękuję, pani Barbaro, panie profesorze.
Pani Barbaro, no, trudno tutaj coś powiedzieć, bo słowa tutaj nie wyrównają tej, jak pani powiedziała, pani krzywdy. Natomiast no, to były takie sytuacje, bo pani przypadek jest potwierdzeniem. To są no, w jakim stopniu, nie wiem jak to nazwać, efekty transformacji, gdzieś jakichś zawirowań, gdzieś ktoś czegoś nie zauważył, bo wydaje się, że no, los emerytów i nawet bym powiedział tak, tych emerytów najsłabiej uposażonych, no wydaje się z punktu widzenia nawet mojego profesora uniwersytetu, czy nawet zwykłego człowieka, który słucha różnych wypowiedzi, to wydaje się, że jest przedmiotem dużej troski obecnie rządzących. Natomiast mimo tego jeszcze gdzieś są jakieś luki, że takie rzeczy powstają. No, wypada wierzyć, że to zostanie zauważone przez właściwe czynniki, właściwe władze. Ja osobiście, jeśli tylko będę miał okazję, to także spróbuję porozmawiać o tym przypadku i o tej sytuacji. Natomiast to niczego więcej nie mogę tutaj zadeklarować i to nie wiem tak naprawdę, jaki będzie tego efekt.
Prosimy, Radio Maryja. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Witold z Warszawy mówi.
Szczęść Boże, panie Witoldzie, słuchamy, jesteśmy już na antenie.
A, super. No ja chciałem bardziej tak pozytywnie podejść do sprawy. Mianowicie, jeżeli pracuję, to zarabiam 10 zł za godzinę. Oczywiście to jest poza systemem. Pracuję u obcokrajowców, nawet nie każdego dnia. No i wyzbyłem się po prostu konsumpcjonizmu. Po prostu żyję minimalnie, po prostu tylko tyle, co potrzebuję. Także system mnie wyrzucił za nawias, szczególnie w okresie 2020, to pamiętna data będzie. No i ja już po prostu nic nie chcę. Jestem w wieku, za rok będę emerytem, nie wiem, co tam dostanę. No i tak podchodzę do tego pozytywnie. No po prostu stałem się bardziej bogobojny dzięki temu. To taki aspekt pozytywny chciałem podkreślić.
Mhm. Dziękujemy, panie profesorze.
No w sumie bardzo, bardzo optymistyczna wypowiedź. Mnie osobiście bardzo, bardzo pasująca i z punktu widzenia ekonomii to powiem tyle, nie będzie to w żaden sposób odkrywcze. Myślę, że pan Witold szczególnie się ze mną zgodzi, że tak naprawdę przy braku rozsądku i umiaru to każde pieniądze, nawet nie wiem ile byśmy nie zarabiali, czy jakie świadczenie nie otrzymywali, to ciągle będzie zbyt małe i przy takim negatywnym i roszczeniowym podejściu będzie nas motywowało do narzekania. Natomiast jeśli do tych możliwości, jakie są w tej chwili, nawet jeśli są niewielkie, potrafimy się dopasować z naszymi oczekiwaniami, to na pewno będzie nam lżej funkcjonować, lżej żyć i mieć jeszcze czas na jakieś inne przemyślenia o przyszłości.
Dziękuję. I może jeszcze jeden słuchacz. Prosimy, Radio Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam pytanie do gościa.
Tak, kto mówi do nas?
Wojtek z Centralnej Polski.
Proszę bardzo.
Też odnośnie walut. Zwyżka franka szwajcarskiego między innymi walutami jest moim zdaniem najbardziej niebezpieczna, dlatego że jest sporo kredytów toksycznych i gdybym miał zaatakować od tej strony, to właśnie nie wiem, przez rynki azjatyckie wystarczy, że ktoś zakupi większą ilość tej waluty i może to być jak gdyby kolejnym atakiem na polski system bankowy i jakąś taką łańcuchową falę to może wywołać. Ale dziwię się na przykład polskiemu systemowi finansowemu i włodarzy, którzy nim kierują, ponieważ obniżka tej waluty między innymi, bo tutaj ze względu na to, że jest sporo toksycznych kredytów na tej walucie, spowodowałaby szereg pozytywnych zmian, dlatego że im więcej transakcji na rynku wewnętrznym, im mocniejszy rynek wewnętrzny w tej chwili, to eksporterzy i tak mają wysokie ceny walut i na tym zyskują. Natomiast rynek wewnętrzny dzięki wartości franka po prostu dusi dosyć dużą grupę ludzi. I nie rozumiem, system finansowy żyje z transakcji. Im więcej transakcji finansowych, tym więcej wpływa czy do budżetu, czy w ogóle. Im więcej operacji, to moim zdaniem to jest pozytywna reakcja dla państwa polskiego i dla systemu finansowego. Nie rozumiem, jakby pan profesor mógł się do tego odnieść, czy się mylę. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Proszę bardzo.
Panie Wojtku, obawiam się, że pan się nie myli. Ja podobnie jak pan, przynajmniej odniosłem takie wrażenie, jestem już dosyć zmęczony przez ostatnie lata, 6 i więcej lat, tym frankiem, kursem franka, kredytami frankowymi. W swojej wypowiedzi, już nie pamiętam teraz kontekstu, użył pan zwrotu, że dusi dosyć dużą grupę ludzi. Kurs chyba w odniesieniu do kursu. Nie wiem, czy ten fragment wypowiedzi to nie jest w ogóle istota tego całego problemu, który pan stara się zrozumieć, ja staram się zrozumieć, mam jakieś przypuszczenia, tak, hipotezy co do tego, natomiast nie postawię żadnych pieniędzy, że mam rację, ale to wygląda jakby nie było wystarczającej woli do rozwiązania tych problemów, a raczej wygląda na to, jakby chodziło o przedłużanie sytuacji, żeby ten zwrot, którego pan użył, dusić dosyć dużą grupę ludzi, żeby on ciągle był uprawniony. Natomiast z drugiej strony, ja też nie do końca zrozumiałem ten pański zamysł, ale jeśli chodzi o sam kurs walutowy, no to kurs polskiego złotego jest kursem płynnym i tak naprawdę to nie jest tak, że zupełnie Narodowy Bank Polski nie ma na niego wpływu. Ma, natomiast no, na pewno w tych wszystkich, powiedzmy to tak, pomysłach na to, czy wpływać, czy nie wpływać, musi kalkulować, czy to ma sens, czy to się opłaca, czy da to stać, ile to będzie kosztować, bo pan też podkreślał tutaj ten aspekt spekulacji i tego zagrożenia atakiem i no, to takie zagrożenie czy takie niebezpieczeństwo jest, dotyczy także polskiego złotego, bo skoro atak spekulacyjny na funta brytyjskiego mógł się udać ileś lat temu, to tym bardziej na polskiego złotego, no ale no cóż, no, po takich dywagacjach to wypada to zakończyć tylko takim stwierdzeniem, że miejmy nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie, przynajmniej w najbliższej perspektywie.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, dziękuję również za rozmowę, bo patrzę na zegarek, czas się kończy tego naszego dzisiejszego spotkania, więc tematów wszystkich nie podejmiemy, nie poruszymy, choć jak widać z głosu słuchaczy wiele wątków dotyczących życia gospodarczego, kondycji gospodarki, takiego codziennego funkcjonowania w świecie gospodarki. Bardzo dziękuję za poruszone tematy.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego nie rozwiązaliśmy. To jest optymistyczne, bo być może będzie jeszcze okazja. Bądźmy optymistami. Polska gospodarka jest w stosunkowo dobrej kondycji. Nie ma zagrożenia na najbliższy okres dla realizacji zamierzeń polskiego rządu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Dziękuję Państwu. Również kończymy rozmowy niedokończone.